Wydawnictwo Nine Realms oraz wydawnictwo Underworld Kingdom przedstawiają. Magdalena Zawadzka-Sołtysek. Żywa woda. Opowiadanie z serii Ślady Leszego. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Realizacja Studio DFM. Gdy kolejny piorun uderzył w krukowiec, rozdzierający krzyk przetoczył się nad okolicą. Nie przerywajcie roboty, ryknął Zbylut. Inni się tym zajmą. Grupa unurzanych w błocie mężczyzn ponownie zgięła karki nad mokrymi deskami, z których zbijali coś na kształt pomostu łączącego najbliższe domostwa. Błoto sięgało im niemal kolan.
Panie Zbylucie, piorun se sięgnął chaty kamyka. Chyba im dzieciaka zabiło. Cały dach se runął do izby.
Zdyszany Węgorek, jak wszyscy mokry i oblepiony błotem, gwałtownie łapał oddech. Kowal zaklął szpetnie, po czym dawszy znak, by pracujący mężczyźni zostali na miejscu, osobiście ruszył do chaty kamyka. Deszcz siekł tak potężnie, że skóra aż bolała od uderzeń spadających kropel. Gęste, dochodzące niemal do kolan błoto skutecznie utrudniało poruszanie się, więc zarządca szedł po zaimprowizowanych pomostach, zbijanych na prędce od chaty do chaty, głównie z ław i stołów. Śliskie deski, tak samo jak głęboka breja, znacznie spowalniały marsz. Mimo silnego wiatru i huku nawałnicy, Zbylut słyszał nadal rozdzierający ludzki krzyk.
Panie Zbylucie, tutaj!
Wrzasnął liścień stojący u wejścia do chaty kamyka. Obok miotała się mokra i umazana błotem kobieta. Sąsiadki ledwie mogły ją utrzymać, gdy wiła się w ich uścisku.
Moje dziecko! Bogowie miłosierni!
Wrzeszczała oszalała z rozpaczy.
Ludzie, ratuj ta moje dziecko!
Zbylut bez słowa wszedł do chaty. Przez próg wpadały do środka strumienie błota, które rozlały się po całej polepie. Piorun uszkodził dach, którego spora część runęła do wnętrza. Ciężka belka przygniotła dziewczynkę. Dziecko leżało na brzuchu, a drewno spoczywało na jego plecach.
Szybciej, na Welesa, szybciej!
Darł się kamyk, który razem z Gniewomirem, Samborem i Nierodem uwijał się, by uwolnić córkę. W błocie i zwierzęcych odchodach klęczał korzeń, który trzymał głowę małej, chroniąc ją przed zanurzeniem w powodziowej brei. Młodzieniec czule gładził dziewczynkę po płowych włoskach. Zbylutowi wystarczył rzut oka na twarz korzenia i trzymane przez niego dziecko. Już wiedział, że nie potrzebuje się śpieszyć. Spojrzenie, jakie mu posłał jego pomocnik z kuźni, tylko go utwierdziło w tym przekonaniu. Podszedł do kamyka i zdecydowanym ruchem odsunął go na bok.
— Wystarczy, już nic nie możesz zrobić. Idź do żony, my tu...
— urwał. Przed oczami stanęła mu twarz jego pierwszej córeczki, która utonęła, kiedy miała raptem 5 wiosen. Gdy się znów odezwał, jego głos był schrypnięty i mężczyzna ledwie nad nim panował.
— My się tu wszystkim zajmiemy. Idź do żony.
Kamyk wyglądał, jakby zupełnie nie rozumiał, co zarządca do niego powiedział. Po jego twarzy płynęły strugi wody. Nie było wiadomo, czy to tylko deszcz, czy może również ojcowskie łzy.
— Nie, ona żyje, trzeba ją wyciągnąć i idź stąd!
— warknął Gniewomir. Zbylut chciał coś powiedzieć, by przyhamować agresję myśliwego, ale twarz tamtego również wykrzywiał dziwny grymas. Trwało to dosłownie uderzenie serca, lecz Zbylutowi wystarczyło. Gniewomir też niedawno stracił dziecko. Ostatni rok był straszny dla Krukowca. Gdy Kamyk wreszcie wyszedł, mężczyźni wspólnymi siłami uwolnili ciałko dziewczynki. Korzeń bez przerwy trzymał główkę dziecka w swoich dłoniach. Puścił ją dopiero, gdy złożyli małą na stojącym w kącie izby łożu. Było wielkie, zimne i puste. Najcenniejsze rzeczy ktoś już zdążył zebrać i wynieść w bezpieczne i suche miejsce. Blade, umazane błotem i oblepione słomą dziecko leżało na gołym sienniku.
Trzecia tryzna!
Odezwał się znajomy głos. Zbylut zobaczył obok siebie Dobrowita. Kapłan nosił zebrane z tyłu i związane na karku włosy. Podobnie jak większość w osadzie był półnagi, mokry i ochlapany błockiem.
Trzeci dzień i trzecia tryzna. Na bogów, co się tutaj dzieje?
Jesteś kapłanem, ty mi to powiedz. Warknął kowal i bez słowa opuścił chatę, do której wciąż lały się strugi deszczu.
Dobrowit zgrzytnął zębami. Gotował się ze złości. Lało od trzech dni. Od chwili, gdy razem z Samborem dopełnili obrzędu jarych godów, burza prawie bez przerwy pastwiła się nad okolicą, a on wciąż nie wiedział dlaczego. Niemal pękło mu serce, gdy zobaczył, jak korzeń kilkoma wprawnymi ruchami formuje z mokrej słomy małą kukiełkę, po czym wkłada tę lichą lalczynę w martwą dłoń dziecka i wychodzi. Żerca nie wytrzymał. Opuścił chatę razem ze swoim uczniem. Na zewnątrz wcale nie było lepiej. Zrozpaczona matka krzyczała i miotała się, chcąc wejść do domu. Nikt nie był w stanie jej uspokoić. Nie wiadomo, skąd pojawiła się też Mojmira. Ubrana w przemoczone, przyklejone do ciała giezło. Rozpuszczone włosy wiły się po jej ramionach jak cienkie wężyki. Krzyczała jeszcze głośniej od żony Kamyka.
Jeden zawinił. Odpowiedzą wszyscy. Perun wypuścił na nas smoki burzy. Jesteśmy zgubieni. Nie ma dla nas przebaczenia. Veles zabierze wszystkich na bagna smutku.
Kamyk stał obok z poszarzałą twarzą i tempo patrzył na zrujnowany dom, który zdawał się równie martwy jak spoczywające w jego wnętrzu dziecko. Nie zwracał najmniejszej uwagi na wydzierającą się kobietę, ale pozostali ludzie cofali się przestraszeni. Daleki grzmot zdawał się potwierdzać słowa szalonej kobiety. Gdy się poślizgnęła i runęła z pomostu wprost w błoto, nikt nie śmiał się do niej zbliżyć. Szaleńcy byli istotami dotkniętymi przez bogów. Nie wolno było ich tknąć.
Zajmij się tym, warknął Zbylut.
Czuł, że więcej nie zniesie. Zacisnął więc zęby i skupił się na pilniejszych sprawach. Dał znak, by pozwolono matce wejść do chaty i pożegnać córkę. Dobrowit z Samborem podnieśli Mojmirę i odprowadzili ją do śpieszącej ku nim żywi. Kobieta nie dawała się uspokoić i nie przestawała bełkotać i krzyczeć o winnym.
— Kto zawinił?
— spytał ktoś z tłumu. Z powodu błota i deszczu nie sposób było odróżnić, kto to.
— Nikt. Wracaj do roboty. Nadciąga kolejna burza. Deszcz się wzmaga. Chcesz zostać w wodzie, jak piorun uderzy?
— odburknął Zbylut. Mężczyźni wrócili do przerwanej pracy. Żywia odprowadzała bełkoczącą matkę. Pomagał jej korzeń, który widać nie bał się dotykać szalonej kobiety. Część mężczyzn składała na prowizorycznie zbitej tratwie worki z ziarnem, które wynieśli z chaty Kamyka i okrywali je skórami na czas transportu w suchsze miejsce.
— W dupę jego mać, hendożona! Cały worek mokry, wszystko się zmarnuje!
Zaklął mężczyzna o pomarszczonej twarzy i powykręcanych od starości palcach.
U nas połowa kur się utopiła,
mruknął siwy obok niego, o skórze tak spalonej słońcem, że jeszcze od poprzedniego lata nie zbladła.
A moja baba straciła prawie całą wełnę, nie wiem, czy coś da się uratować,
dodał kolejny. Zbylut słuchał, patrzył, a trzewia mu się gotowały. Był wściekły